każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Tomasz Jocz realizuje naszą audycję. Zaczynamy. Pierwsi goście przy telefonie. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
A więc zaczynamy od radnych województwa lubuskiego. Panowie, właściwie informacja z ostatniej chwili, bo rada przy premierze, rada medyczna mocno się zmniejszyła, chociaż jeszcze premier nie przyjął dymisji 13 z 17 członków rady, lekarzy. To jednak to jest formalność. Jak panowie oceniacie tę sytuację? Co dalej będzie? No bo to jednak to jest ważna informacja w kontekście walki z pandemią. Marek Surmacz.
Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na uzasadnienie, które oficjalnie podają niektórzy z członków, że brak wpływu na decyzję. No sorry, ale wszelkie rady mają to do siebie, że służą radą tym, którzy są upoważnieni. W tym przypadku, jeżeli chodzi o Polskę, to o rząd, organ konstytucyjny, który odpowiada za politykę państwa. I aż nie wyobrażam sobie, gdyby jakiekolwiek gremia doradcze decydowały o tym, czy za tych, którzy są upoważnieni do decyzji. W tym przypadku jesteśmy w pandemii, w kolejnym etapie, bezpośrednio przed zaatakowaniem przez kolejną mutację wirusa SARS-CoV-2, Omikron. Wydaje się, że chyba Rada się trochę zmęczyła tym doradzaniem i brakiem skutecznego wpływu. No ale jestem przekonany, że decyzje rządu na przykład o nieakceptowaniu sugestii o przymusowych szczepieniach. Ja też zawsze się opowiadałem za tym, żeby jak najszerzej się szczepić. Sam jestem 3 dawkami zaszczepiony i każde inne środki ostrożności i zapobiegawcze będę podejmował. Podobnie w mojej rodzinie się dzieje. Ale przymus wiąże się zawsze z jakąś formą opresji państwa i w tej sytuacji motywacje prawdopodobnie są bardzo różne indywidualnie u każdego z członków tej rady. Najważniejsze, że formuła, premier zapowiedział, że formuła rady się zmieni. Pewnie za chwilę zostanie grono tych doradców w tym zakresie poszerzony. Mamy inne realia, inną rzeczywistość niż przed rokiem, a nawet 2 latami, kiedy zaczynała się pandemia i właściwie niczego nie wiedzieliśmy o tym, czym to grozi, z czym to się je, jakie będą tego skutki. Jesteśmy trochę w innym miejscu.
Mirosław Marcinkiewicz.
No, członkowie Rady Medycznej przekonali się, że są takim organem całkowicie fasadowym. No, ich opinie specjalistów, osób, które naprawdę się znają na pandemii i doradzały, co trzeba zrobić, nie zostały w ogóle uwzględnione. No, myślę, że tutaj taką kropelką, która przesądziła, to chociażby znane wszystkim wystąpienie pani kurator oświaty z Krakowa, która stwierdziła, że właśnie te szczepionki to jest w ogóle jakiś eksperyment, to jest skandal. Właściwie nie członek rządu, ale osoba odpowiedzialna za oświatę w Polsce, w Krakowie takie rzeczy mówi. Kompletna, totalna porażka rządu w walce z pandemią, zresztą my to widzimy na co dzień. No proszę państwa, 100 tysięcy przeszło zgonów na COVID. To jest, no właśnie, jeszcze chwila to będzie miasto wielkości Gorzowa znikło po prostu z mapy Polski i nic się nie robi. I właściwie cały czas słyszymy jeszcze trochę, coś tu pogadamy, coś tu zrobimy, pomyślimy, obradujemy i nic z tego zupełnie nie wynika. Chorzy zostają zostawieni sami sobie. Tak, mają być w szpitalach przeciążonych totalnie, kompletnie i tworzenie nowych miejsc, o czym tu słyszymy, że będą kolejne tworzone, niczego nie zmienia, bo łóżka nie leżą.
To ja tylko dopytam.
Ostatnia rzecz, panie redaktorze. Tutaj ci, którzy mówią właśnie o tych obawach o szczepieniu, o wolności osobistej i tak dalej. Przepraszam, wsiadamy do samochodu, zapinamy pasy. bo dla wszystkich nas jest to potrzebne. I wielokrotnie się przekonaliśmy, że zapięcie pasów ratuje komuś życie. I z tym nie dyskutujemy w ogóle. Ale ze szczepieniami, z wprowadzaniem pewnych reżimów, żeby nam się wszystkim żyło lepiej, niestety, ale rząd nie jest w stanie tego przeprowadzić.
No, ja tylko dopytam, bo jeśli chodzi o to, co pan powiedział, pewien mechanizm działania systemu, jeżeli jest, a wydaje mi się, że chyba jest, bo zaszczepić się nie jest problemem, szczepionka jest darmowa, ten system cały działa, więc chyba...
A paszporty covidowe?
No to jest w ogóle dyskusja zupełnie inna, ale bo pan powiedział, że zaraz pandemii. Zniknie takie miasto jak Gorzów tej wielkości.
No tak, takie są fakty.
I rozumiem. To jak pan myśli, dlaczego to nie dociera do połowy społeczeństwa? No bo możemy kogoś zmusić do tego, żeby poszedł się zaszczepić, chociaż zakładam, że to taka sytuacja byłaby naprawdę... sporo dyskusji, pewnie jakieś problemy, to jak przekonać ludzi do tego, bo wspomniał pan o rządzie, okej, natomiast pytanie o społeczeństwo, które słyszy takie liczby, 100 tysięcy zgonów na COVID-19 i do bardzo wielu ludzi to nie trafia.
Panie redaktorze, po 500, blisko 600 zgonów dziennie. No przecież to jest zatrważające. Od bodaj chyba 30 lat nie było takiej ilości zgonów w Polsce. I działanie bardzo proste. Wpisanie pandemii do rozporządzenia o chorobach zakaźnych. Tak jak to się dzieje z innymi chorobami zakaźnymi. Szczepimy dzieci, szczepimy młodzież, szczepimy na choroby tropikalne. Dlatego... żeby ratować swoje życie.
Marek Surmacz?
Są odpowiednie
pytania. Politycy Platformy jakby żyli w innej rzeczywistości zupełnie. Jeszcze parę miesięcy temu podejmowane rygorystyczne obostrzenia w niektórych państwach Unii Europejskiej nawet, w tej chwili rządy już się wycofują z tego, dlatego że mamy inną wiedzę. Mamy wiedzę na ten temat, że dość powszechną, że wprawdzie szczepionki łagodzą ewentualny przebieg zakażonych, tego zakażenia, ale nie wyłączają możliwości. Szczepionka nie jest lekarstwem czy eliksirem nieśmiertelności.
Jasne.
Ale
z drugiej strony, zwracam się do Marka Surmacza, ale z drugiej strony, jak pojedzie pan do Niemiec, pojedzie pan do Austrii, pojedzie pan do wielu krajów Unii Europejskiej, to nie skorzysta pan z restauracji nawet bez paszportu covidowego, bez dowodu zaszczepienia się, więc
To jest pytanie o to, czy jakąkolwiek kolejną formę lockdownu wprowadzać w Polsce, podczas gdy mamy tę wiedzę, której nie mieliśmy przed rokiem, że wyłączenie zupełnie funkcjonowania państwa, po pierwsze jest bardzo kosztowne, społecznie jest degradujące, no już nie mówię o skutkach gospodarczych tego wszystkiego, więc ja słucham specjalistów. A
panowie,
oni mówią, że lockdown temu nie służy i Francja się wycofuje, a Hiszpania definitywnie
składają
się wycofuje z takim mechanizmem.
Panowie, stawiamy kropkę, jeśli chodzi o ten temat, mamy ich dużo. W tym tygodniu, w czwartek, Sejm przegłosował drugi rządowy pakiet antyinflacyjny. Jeszcze czekamy na zgodę Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o podatek VAT, ale jak usłyszeliśmy rzecznika rządu, rząd nie będzie na to zważał, bo chce walczyć przede wszystkim z pandemią. No, to jest jedno, ale jak oceniacie ten pakiet inflacyjny? Bo rząd zakłada, że ceny towarów spadną o 1,5%. No, jak panowie to oceniacie? Marek Surmacz.
Czy inflacja, która w tej chwili szaleje w Europie i Polska należy do tych z krajów, które plasują się w strefie między 6 a 8-9% inflacji. Wydaje mi się, że z tego, o czym mówią specjaliści, oczywiście od finansów, szczyty tej inflacji już miały miejsce w grudniu. Wahania cen, które się dzieją, jeżeli chodzi o czynniki energetyczne, bo to one sprawiły, że mamy w tej chwili tak galopującą inflację, bo to te czynniki energetyczne tak istotnie wpływają na produkcję i na wytwarzanie wszystkich dóbr, którymi obracamy w handlu i w produkcji. W związku z tym ja się cieszę tylko z tego powodu, że mimo krytyki opozycja głosowała za przyjęciem rozwiązań zaproponowanych przez rząd. To są rozwiązania tymczasowe, łagodzące skutki inflacji. Jestem przekonany, że działania są absolutnie kierunkowo konieczne, niezbędne i będą bardzo korzystne dla każdego konsumenta, dla każdego Polaka, dlatego że obniżka z 23 do 8 na paliwo. To jest bardzo istotne. To powinniśmy za chwilę odczuć już na stacjach benzynowych, kiedy ceny benzyny będą oscylowały między 5 a 5,20 przy 6,30 groszach jeszcze parę dni temu. Więc obniżka VAT-u na gaz, przedłużenie obniżki na prąd. To, co jest najbardziej dolegliwe, jeżeli chodzi o bieżące życie i o obciążenia każdego Polaka w gospodarstwie domowym. Jestem przekonany, że to zostanie bardzo dobrze przyjęte i chciałbym, żeby odniosło skutek. I wierzę w to, że opozycja, racjonalnie zachowując się w tym przypadku, też oczekuje takiego właśnie skutku, że te działania, za którymi głosowała, przyniosą pożądane efekty.
Czy taką wiarę ma także Mirosław Marcinkiewicz?
To znaczy, niestety moja wiara tu jest, delikatnie mówiąc, bardzo ograniczona. Raczej tą tarczę postrzegam jako takie działanie, no w sumie PR-owe, jak plasterek na leczenie poważnego urazu. Dlatego, bo oczywiście tarcza pomoże szczególnie najsłabiej zarabiającym, czy najsłabiej uposażonych, no parę groszy dostaną więcej. Tylko, że żeby było pełna jasność. Panie radny, nie między 6 a 8, bo u nas już jest 8,6, a za chwilę będzie prawdopodobnie więcej, takie są inflacje.
Ale w jednym miesiącu.
Tyle, co ludzie uzyskają starczy, natychmiast pochłonie to inflacja i śladu po tym właściwie nie zostanie, bo przyczyny, które do tego doprowadziły, są najważniejsze. Zmiany podatkowe wprowadzone są w niewłaściwym czasie. Ja z nimi nie dyskutuję w tej chwili, bo to jest pewna domena polityki rządu, ale rządu, który mówi, że komu mamy zabrać po to, żeby komuś dać. No nie tak buduje się bogactwo państwa, ale nie w tym momencie na pewno, kiedy świat wychodzi z okresu po pandemii, kiedy właśnie nastąpił czas podwyżek gazu, energii elektrycznej. Dalej, tarcza nie obejmuje w ogóle przedsiębiorców. Dzisiaj słyszymy tu przeróżne przykłady, można mnożyć, kiedy drobny biznes otrzymuje podwyżki prądu, no trzycyfrowe, że tak powiem. Przecież to jest jakiś horror zupełny. Ja nie wiem, w jaki sposób będzie ten biznes mógł funkcjonować. Tam, gdzie jest wykorzystywany gaz, chociażby ci, którzy wypiekają pizzę, mówią, no tak, musimy się przestawić z powrotem na piece węglowe, bo my zbankrutujemy. No, proszę państwa, to nie tak.
Marek Sermacz.
Obniżenie wartości złotówki, która nastąpiła wcześniej, no prezes NBP sam to przyznał, że gra na obniżenie złotówki, by lepiej zarobić.
Osłabienie.
Niskie stopy, na osłabienie, tak, na osłabienie złotówki. I osłabił. Osłabił złotówkę do poziomów, które przez lata całe nie były w ogóle znane. Dalej, za niskie stopy procentowe i za późne działanie w tym zakresie. To. I trzecia rzecz, no brak dogadania się z Unią Europejską i osłabianie wiarygodności Polski na arenie międzynarodowej. Tak to wpływa na poziom złotówki, to wpływa w jakiejś mierze na inflację.
Marek Surmacz.
Działania rządu niewątpliwie mają charakter przede wszystkim troski o interesy państwowe i obywateli naszego kraju. Z tego też stanowisko premiera w ostatnim czasie, że nawet gdyby Unia zareagowała w sobie właściwy sposób z ostatniego czasu, sięgając po instrumenty TSUE, to my się nie ugniemy przed tymi naciskami, dlatego że najważniejszy jest interes i ratowanie interesów Polaków.
Ale wie pan, nie wiem, czy pan pamięta, Unia Europejska przygotowuje nową dyrektywę a propos VAT-u i tam w tej nowej dyrektywie, nad którą prace cały czas nie wiadomo dlaczego trwają, będzie można zbić VAT w przypadku jakichś kryzysów na żywność na przykład do 0%. I w połowie grudnia, czy na początku grudnia Komisja Europejska wyraziła ustami swojego rzecznika, rzeczniczki przekonanie, że Polska dostanie taką zgodę. I cisza.
No zgoda tylko, że Unia zaniechała tym działaniom. Unia równolegle, Niemcy, bo Unia to widzę przede wszystkim dominację hegemona, jakim są Niemcy. której polityce podporządkowana jest Platforma Obywatelska w Polsce, niestety. No boleję nad tym, ale tak jest. Bardzo obiektywny. No Unia Europejska nie reaguje jako moloch państw zorganizowanych właśnie wokół generalnych celów, które mają służyć przede wszystkim rozwojowi tych państw i pomyślności obywateli, no działa na szkodę. No przecież nie ma wątpliwości, że w tej chwili to ta bierność wobec działań rosyjskich, wcześniej sygnalizowane opróżnianie magazynów, potem ograniczenie dostaw gazu, windowanie cen, żeby wywrzeć presję na Unię Europejską w zatwierdzeniu, a szczególnie na Niemcy, na Nord Stream. No korumpowanie, bezczelne, otwarte korumpowanie polityków Austrii, Francji, Niemiec przez Rosję. No, czy trzeba więcej sygnałów na podważenie wiarygodności do różnych decyzji Unii, które dotykają bezpośrednio Polskę, z czego cieszą się Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele? No słuchanie Unii, podnoszenie argumentów, że Polska jest w konflikcie z Unią Europejską w takich tematach, to jest tak jakby, nie wiem, bicie brawo i wyrażanie spontanicznej radości, że po Polsce dzieje się źle w relacjach z Komisją Europejską, która sprzeniewierza się zapisom traktatowym o Unii Europejskiej, do której myśmy przystępowali w zupełnie innych realiach, innych warunkach i nie na to się godziliśmy, żeby Niemiec czy Holender decydował o tym, co w Polsce się ma dziać w kwestiach podatkowych, obyczajowych, religijnych i szerzej w wymiarze sprawiedliwości.
Jedno zdanie Mirosław Marcinkiewicz i idziemy dalej.
Szybciutko. Po pierwsze, to jest skandalem, jeżeli polityk w audycji radiowej mówi, że Platforma Obywatelska jest podległa polityce Niemiec. To jest jakiś skandal, ale pan Marek Surmacz jest znany z wywoływania skandali. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że to jest jakaś jedna wielka bzdura. To po pierwsze. Po drugie, Unia Europejska to też my. Nie ktoś nam coś każe, tylko my jesteśmy członkiem tej Unii i gdybyśmy w tej Unii mieli normalną pozycję jak każdy jeden kraj, to tak by było. Ale my w Unii mamy tylko jednego sojusznika, który się nazywa Węgry. Ze wszystkimi pozostałymi jesteśmy kompletnie skłóceni i czegoś ciągle żądamy, nie prowadząc rozmów i negocjacji. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o Rosję, to wy w tej chwili robicie skok wielki na ogromne polskie przedsiębiorstwo, na Lotos, który zostaje przejęty przez Orlen, bo tak sobie pan Obajtek i pan Kaczyński wymyślił. I Orlen jest w tej chwili, Lotos jest w tej chwili rozparcelowany i w dużej mierze trafi do węgierskiego MOL-u, który jest wprost powiązany z firmami rosyjskimi.
Oddamy
to nie bzdury, tylko proszę poczytać.
Świeci pan reflektorem ignorancji w tej chwili.
To panowie nie razem, jeszcze będzie Marek Surmacz odpowiedzieć.
Proszę poczytać o akcjonariacie MOL-u, o tym, z kim Węgrzy współpracują bardzo blisko. Oni tak jak Polska, oni już daleko od jądra Unii Europejskiej.
Marek Surmacz, jedno zdanie i idziemy.
No jedno zdanie, no chwała Panu Bogu, że Platforma nie rządzi, bo dawno i Orlen, i Azoty, i Lotos byłyby już dawno putinowskie. No i kupowalibyśmy paliwo.
Panowie, stawiamy kropkę, zostawiamy tą dużą politykę, chociaż z jednej strony dobrze wiecie, że jeżeli ktoś na przykład jest prezydentem Gorzowa, to kiedy przestanie nim być, to są ograniczenia dotyczące zatrudniania w tych instytucjach mu do tej pory podległych. Tymczasem na przykład François Fillon, były premier Francji, bez problemu mógł znaleźć miejsce w zarządzie rosyjskiego giganta petrochemicznego. Wielu politologów zastanawia się nad takimi konsekwencjami, bo takich polityków jest dużo. Już nie przykład Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, ale jest to ciekawe, że samorządowiec ma ograniczenia. Człowiek, który współrządził Europą, takich ograniczeń nie ma. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o województwo lubuskie, jesteście panowie radnymi województwa lubuskiego. Macie wpływ na to, co dzieje się w naszym województwie. Zapytam teraz o inwestycje województwa lubuskiego. Rozmawiałem już z panami na antenie, czy to telewizji, czy radia, ale nie w politycznym podsumowaniu tygodnia, bo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a warto o to zapytać, mi się wydaje, z punktu widzenia Gorzowa, przedstawia takie priorytety, listę priorytetów inwestycyjnych Województwa Lubuskiego na 2022 rok. Jest tam 5 pozycji dotyczących inwestycji stricte w Zielonej Górze. Są programy na całe województwo, bardzo ciekawe, Działkowiec, pomoc działkowcom, działkowców jest w województwie lubuskim od groma i są także w Gorzowie, więc mam nadzieję, że z tego programu nie skorzystają, ale w tych priorytetach zapisanych na tej liście konkretnej Gorzowa nie ma. Pytam z punktu widzenia dziennikarza Radia Gorzów, dlaczego? Mirosław Marcinkiewicz.
Znaczy na kilkanaście wymienionych tam rzeczy bodaj 11 to są rzeczy, które dotyczą również tutaj północy województwa. Jest ważna rzecz, modernizacja w szpitalu gorzowskim, to jest bardzo ważne, zakład patomorfologii, mikrobiologii. Do tego trzeba dodać to, co się w tej chwili dzieje. Za chwilę będzie laboratorium analityczne przeniesione w nowe miejsce z nowym zewnętrznym wejściem dla pacjentów. Ważna bardzo rzecz. Inne, które nie chcę wymieniać tego wszystkiego, co się, bo to można...
Bo ich nie ma.
Nie przeszkadzamy sobie, za chwilę Marek Surmacz, Mirosław
Marcinkiewicz. No to wymienię. No. Nowa stacja hemodializ za chwilę będzie budowana, plan jest już gotowy, roboty za chwilę nastąpią. Szpital się uniezależnia od zewnętrznej energii, nowa turbina, całkowicie nowoczesny system. Być może na to wygląda, że szpital będzie pierwszym takim szpitalem w Polsce, który będzie energię czerpał tylko i wyłącznie z produkcji własnej. To tylko z tych rzeczy, które w tej chwili się dzieją. Ale wracając do tej listy, o której pan mówi. Tam na tym zabrakło jednej ważnej pozycji. Centrum Usług Wspólnych i Kompetencji Cyfrowych, którego budowa rozpocznie się niebawem tu w Gorzowie.
Ale to będzie budowa nowego budynku? Przepraszam, że dopytam, czy to będzie wykorzystanie budynku istniejącego?
To jest rewitalizacja starego, ładnego zresztą budynku. Nowoczesność właśnie w starym, rewitalizowanym otoczeniu. Tego faktycznie zabrakło, ale zwróciłbym uwagę na wiele innych rzeczy, które tutaj są, bo pan wspomniał program Działkowiec. Budżet obywatelski dla młodych, dla seniorów, dla obszarów wiejskich. To dotyczy wszystkich, tam gdzie ludzie są aktywni i wystąpią, przedstawią konkretne propozycje, czy budowa ścieżek rowerowych. No to nie jest przypisane do konkretnego jakiegoś miejsca i takich rzeczy jest tu więcej, nie mówiąc o Lubuskim Funduszu Samorządowym, o turnieju gmin, pewną formułę zamiast Dni Województwa, które chcielibyśmy zaproponować w tym roku. Wsparcie producentów regionalnych, to jest bardzo ważna rzecz, bo te produkty regionalne świetnie się rozwijają i je trzeba też właśnie promować i w jakiś sposób pokazywać wszystkim.
Marek Surmacz.
Najłatwiej w takiej sytuacji zawsze spojrzeć na harmonogram wydatków prognozowanych i to są te tytuły wszystkie bardzo atrakcyjnie brzmiące w ustach wspierającego zarząd pana Marcinkiewicza, to są mikrowydatki w stosunku do tego, co się inwestuje w Zieloną Górę. Ja zwracam uwagę tylko na przykład na to, że wtedy, kiedy podejmowaliśmy absolutnie jednomyślnie decyzję o ulokowaniu w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze Centrum Matki i Dziecka regionalne, to wtedy się mówiło, że inwestycje na poniesione koszty za inwestycje poniesione z rozwojem Centrum Onkologii w Gorzowie będą kontynuowane i z oczywistych powodów miało to być centrum, które będzie wiodącym w Gorzowie i nie będzie budowana regionalna konkurencja, tak jak nie będzie w Gorzowie centrum pediatrycznego, konkurencyjnego dla Zielonej Góry. I co się dzieje? Podejmuje się działania w tej chwili konkurencyjne, czyli budowy nowego centrum onkologicznego w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze, przez co z oczywistych powodów nie będzie doinwestowywany rozwój centrum onkologicznego w Gorzowie, bo nie ma zapotrzebowania aż tak wielkiego na tego typu usługi, tym bardziej, że mamy bardzo dużą ciągle migrację pacjentów do ośrodków klinicznych w sąsiednich województwach, dlatego że pacjent wybiera sobie ośrodek, w którym chce się ewentualnie leczyć. Więc Ja jak słucham w tej chwili radnych Platformy Obywatelskiej wspierających z ziemi gorzowskiej, wspierających zarząd w tych działaniach, to tak jakby głosowali jak karp przed przyspieszeniem Wigilii. To jest działanie na sponiewieranie Gorzowa w konfrontacji z Zielonogórą.
Panowie, zostały nam 3 minuty.
Muszę, panie redaktorze, tylko trzeba jedną rzecz sprostować, bo pan Marek Sumacz jest, widzę, niezorientowany zupełnie. Mapa ośrodków koordynacyjnych w zakresie onkologii, tą mapę tworzył pan wojewoda lubuski. Pan wojewoda lubuski umieścił Zieloną Górę jako ośrodek koordynacyjny. To nic tutaj nie, do tego nie ma Platforma. Zresztą zdrowie nie jest partyjne, tylko jest po prostu, dotyczy nas wszystkich. To pan wojewoda lubuski w ten sposób to umieścił. Niestety nie mamy na to wpływu i tak się stało. W Gorzowie w dalszym ciągu onkologia się rozwija. Będzie gorzowski ośrodek onkologiczny i nie ma racji pan Surmacz, że tu potrzeby są ograniczone, potrzeby są przeogromne. Ludzi potrzebujących pomocy w zakresie onkologii, szeroko rozumianej, jest bardzo dużo. Jeden i drugi ośrodek, jeżeli będą, zresztą przy szpitalu uniwersyteckim musi być onkologia, przecież to jest oczywiste, bo to jest szpital uniwersytecki i w Zielonej Górze, i w Gorzowie onkologia będzie się rozwijała, bo takie są potrzeby na pacjentów.
Marek Surmacz?
Ja tylko dodam, że kwoty mówią same za siebie i gdybyśmy zbilansowali wydatki ostatnich choćby 5-7 lat na inwestycje i różne cele związane z rozwojem ziemi zielonogórskiej, to one są radykalnie wyższe od tych, jakie zostały zainwestowane przez administrację, przez zarząd województwa samorządowego na północy województwa, na ziemi gorzowskiej. To jest oczywista oczywistość i w ogóle nie podlega dyskusji.
Dosłownie minuta nam została, ale ja chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, bo rozmawiamy o wydatkach budżetu województwa i panowie, proszę o krótką odpowiedź, bo to jest raczej takie nie pretensja, nie czepianie się, ale próba szukania czegoś na północy województwa, bo 5% budżetu województwa zostanie wydane na promocję, dużo na promocję winiarstwa. Ja czytałem budżet województwa i tam jest kilka takich pozycji dotyczących promocji winiarstwa, czyli de facto no południa województwa lubuskiego, okolic Zielonej Góry. Czy my możemy tutaj na północy coś znaleźć podobnego, co będzie po pierwsze przyciągało, po drugie będzie dofinansowane, jeśli chodzi o budżet promocyjny Urzędu Marszałkowskiego? Mirosław Marcinkiewicz.
Budżet ten promocyjny to jest taka wielka, bardzo wiele rzeczy. Jedna rzecz tylko, jeżeli chodzi o winiarstwo, to nie zapominajmy o Mierzęcinie, gdzie produkowane jest naprawdę bardzo dobre wino. Nie zapominajmy o Pszczewie, żeby tylko szybciutko powiedzieć o winiarstwie. Mhm. Warto promować to, co promujemy, szlak właśnie miodu i wina. Tego, co możemy, czym możemy się szczycić. Wielu turystów już z tego korzystało. Ale mówiąc o promocji, to tu jest cały szereg działań. To jest promocja przez sport, przez kulturę. Kultura, no proszę bardzo, Filharmonia Gorzowska, dofinansowanie 300, Jazz Club pod Filarami, dofinansowanie 50, Romane Dywesa.
Tylko cały czas to jest dofinansowanie w przypadku przed Filharmonii, a nie wzięcie na swój garnczek Filharmonii, tak jak
to
ma w przypadku Zielonej
Góry. Ale to jest osobny temat, który wielokrotnie nie ma takiej możliwości, a robimy to, co możemy. Było 100 tysięcy przed laty, w tej chwili jest 300. Z roku na rok próbujemy, szukając różnego rodzaju dziur, w ten sposób robić. Pani dyrektor Filharmonii jest bardzo z tego zadowolona. Pokazywała, jakie projekty będzie z tego realizowała. Świetne rzeczy.
Marek
i dla małych, i dla dużych.
Marek Surmacz.
Ja przypomnę tylko, że kwestia winiarstwa to nie jest rzecz dzisiejsza, jeżeli chodzi o promowanie, tylko najpierw sporo pieniędzy zainwestowano w ogóle w budowanie świadomości istnienia takiego towaru promocyjnego, czy znaku towarowego naszego regionu czy województwa. Rzeczywiście tu się zgadzam z panem Marcinkiewiczem, jeżeli chodzi o szlak miodu i wina, to powinno być bardziej propagowane i z tego tytułu, jeżeli chodzi o miód, to można by zdecydowanie większe środki przeznaczyć na promowanie tych wytwórni miodu i samego towaru z północy województwa. To jest promowane, ale w sposób bardzo niewidoczny. Przede wszystkim promowane jest właśnie winiarstwo, które w naszym województwie proporcjonalnie do innych regionów w kraju wcale nie jest wiodącym.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska, dziękuję.
Dziękuję, miłego weekendu.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam państwa, kłaniam się.
Państwu dziękuję za uwagę w tej części naszej audycji. Widzimy, słyszymy się po przerwie po wiadomościach. I wracamy po przerwie. Marcin Sasin, Tomasz Jocz realizuje naszą audycję. Przy telefonie Maciej Buszkiewicz, wiceszef Nowej Lewicy w województwie lubuskim. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czekamy na połączenie z panem Karolem Zieleńskim, dyrektorem Biura Wojewody Lubuskiego. To mam nadzieję za chwilę się uda. To zapytam o Lewicę, a co z Gorzowem? Jak tutaj będą wybory przeprowadzone?
Panie redaktorze, w Gorzowie wybory się już odbyły.
Odbyły, no to chciałem to jakoś uaktualnić. I?
Odbyły się wybory pod koniec zeszłego roku w mieście Gorzowie. Także dziękuję bardzo wszystkim członkom Nowej Lewicy w Gorzowie, ponieważ jednogłośnie zostałem ponownie wybrany na szefa gorzowskich struktur. Także na nową kadencję dalej jestem przewodniczący.
Czyli wiceszef w Lubuskiem, a szef w Gorzowie. Czy będziecie chcieli, bo prawda jest taka, że czas mija bardzo szybko i te wybory samorządowe gdzieś tam na horyzoncie jakoś będziecie chcieli zaznaczyć się w tych wyborach, bo zdaje się, że podczas ostatnich wyborów tutaj w Gorzowie na przykład szliście razem z prezydentem Gorzowa.
Panie redaktorze, wszystkie scenariusze są na dzień dzisiejszy możliwe. Chciałem jeszcze dodać do tych wyborów, że ponieważ kiedy zostałem wybrany na przewodniczącego ponownie na przewodniczącego gorzowskich struktur, wybraliśmy również nowy skład Rady Miejskiej Nowej Lewicy. Ta Rada Miejska spotkała się w środę, czyli 12 stycznia, na której został wybrany zarząd gorzowskiej Nowej Lewicy. Został wiceprzewodniczący, z którym został Albert Madej, który jest radnym w mieście Gorzowie. Sekretarzem został kolega Sebastian Jach. Także i zostało wybrane jeszcze dwie osoby do zarządu. Pierwsze spotkanie zarządu pewnie niedługo się odbędzie, gdyż je mam zamiar zwołać jeszcze w ciągu dwóch tygodni i wtedy będziemy debatowali i ustalali scenariusze na kolejne miesiące i jak będziemy działać.
To ja działam według swojego scenariusza. Zapytam o tarczę inflacyjną, antyinflacyjną 2.0 i jak na to patrzy lewicowe serce Macieja Buszkiewicza. To dobrze, że rząd w ten sposób pomaga i takie plany zaprezentował?
Panie redaktorze, chciałbym powiedzieć inaczej, ale niestety ponownie nie mogę na antenie państwa radia. Znowu muszę powiedzieć, za późno. Wszystkie działania, które są wykonywane, są za późno. Przypominam, zwiększenie rat kredytu, czy zwiększenie stopy procentowej, które miały zahamować inflację, zostały wprowadzone za późno. Niestety prezes Glapiński wprowadzał je zdecydowanie za późno i to było o kilka miesięcy chybione.
No dobrze, ale o prezesie Glapińskim już kiedyś rozmawialiśmy, ale teraz mamy konkretnie. W czwartek przyjęto drugi rządowy pakiet antyinflacyjny. Rząd zaproponował zerowy podatek między innymi na żywność, gaz i nawozy, ale to jest ważna informacja dla rolników. Obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8%. No wiadomo, że teraz pakietem antyinflacyjnym ma zająć się Senat, ale to są rozwiązania, o których możemy rozmawiać. Jak pan je ocenia?
Panie dyrektorze, każda ulga w tych ciężkich czasach oczywiście dla społeczeństwa jest właściwa i galopujące ceny żywności, bo w tym koszyku inflacyjnym żywność była na poziomie chyba 8,6, czyli tyle co inflacja w miesiącu grudniu. Ceny transportu, na które jak wiemy mają wpływ ceny paliwa grubo ponad 20%, a wiemy, że to potem też w pewien sposób powoduje wzrost ceny wszystkiego, co się z transportem wiąże. Też uważam, że to są trochę działania za późno. Ja wiem, że rząd powie, że jeszcze nie ma zgody Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej na to, żeby obniżać
znaczy, rząd to już powiedział i powiedział, że nie będzie czekał na tę zgodę, bo musi działać.
Zgadzam się. Tu pełna zgoda, natomiast Na ile to wyhamuje
zobaczymy,
tą inflację?
Tak?
Zobaczymy. Te działania są podjęte na 6 miesięcy. Pytanie, czy będą na kolejne miesiące.
No słyszymy, że z możliwością takie przedłużenia. Więc.
I całe szczęście, to jest takie trochę, zgadza się, to już jest takie oddziaływanie na rynek, takie trochę sztuczne próba zaniżenia inflacji. Tutaj rząd musiał reagować. Myślę, że to może spowodować też trochę pytanie, czy Polacy zaufają rządowi w tym temacie, bo to może w jakiś sposób też zahamować żądania płacowe Polaków, bo gdzie nie spojrzymy teraz w związku z tą inflacją galopującą, że każdy chce podwyżki. Jeżeli te podwyżki nie będą aż tak duże, te żądania, to rzeczywiście, bo to się inflacja plus żądania płacowe, zwiększenia podwyżek, wiemy, że to jest spirala, która napędza z kolei inflację. Jeżeli te żądania
będą
troszkę mniejsze, to może powodować, że ta spłaszczy się trochę ta inflacja, ale ten czas zwiększania się inflacji może być wydłużony też.
To
tak?
Teraz to dajemy czas panu Karolowi Zielińskiemu, który jest już z nami, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Wiem, że w poniedziałek planujecie konferencję związaną właśnie z tymi rozwiązaniami, żeby tutaj w Lubuskiem wytłumaczyć mieszkańcom. Wierzy pan, że te wszystkie mechanizmy zadziałają i rzeczywiście te ceny towarów spadną?
Tak, to znaczy tutaj działanie tarczy antyinflacyjnej 2.0 rokuje obniżkę cen produktów. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje obniżenie podatku VAT, szczególnie na żywność, tak, do 0%, ale także działanie na przyszłość, które wpłynie na ceny, czyli 0% VAT na nawozy, a przypomnijmy, że wcześniej to było 23%, czyli tutaj różnica odczuwalna dla osoby kupującej to będzie to 1/4 ceny. No, na nawozy, na ceny nawozów ma też wpływ światowa cena gazu, na którą niestety polski rząd nie ma wpływu, ponieważ nawozy azotowe wytwarza się głównie z gazu ziemnego, a nawozy azotowe są tymi największej ilości ich zużywane są do produkcji rolnej, oczywiście także innej. Czy tarcza antyinflacyjna 2.0 zadziała? Oceniając to, co się stało po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej w pierwszym wariancie, gdzie mieliśmy do czynienia z obniżką na przykład akcyzy na paliwo, gdzie premier powiedział, że po tym działaniu cena spadnie poniżej 6 zł za litr paliwa, tak się stało. Przed świętami Bożego Narodzenia Polacy tankowali poniżej 6 zł za litr paliwa. Przyjeżdżali do nas także sąsiedzi z zachodu u nas tankować, także to działa. Tarcza 2.0 zadziała tak samo.
No i to miejmy nadzieję, że tak będzie z punktu widzenia każdego, kto robi zakupy. Panowie, zostawmy dużą politykę. Ja chciałem teraz przejść do naszej lokalnej polityki, bo ostatnio na przykład bardzo dużo było o obwodnicach w województwie lubuskim. Tego tematu jeszcze nie poruszałem w naszym programie. Na początku, zdaje się, tygodnia konferencja wojewody dotycząca obwodnic Drezdenka i Nowej Soli, że znalazły się pieniądze. Jest dofinansowanie 50%. Z drugiej strony konferencja członków Zarządu Województwa Lubuskiego i parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej w województwie lubuskim, którzy mówią, że 50% to jednak jest za mało i chcą więcej. Czy gdzieś można znaleźć ten tak zwany złoty środek, Karol Zieleński, panie dyrektorze? Czy ta cena, ten poziom dofinansowania jeszcze można zwiększyć? Czy widzicie nić porozumienia? Też pytam o te słowa, które padły w kontekście wojewody lubuskiego i żony wojewody lubuskiego, radnej Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Tak, znaczy, no tutaj już nie chciałbym komentować postawy osób uczestniczących po stronie Platformy Obywatelskiej tej konferencji, bo połowę czasu poświęcili małżonce pana wojewody, tak jak pan powiedział, radnej sejmiku województwa lubuskiego, radnej właśnie z tamtego regionu, dla której priorytetem jest budowa właśnie tej obwodnicy. To było dość niesmaczne, a porównania do innych postaci historycznych były co najmniej bardzo niesmaczne, aczkolwiek te słowa nie oddają tego, czego państwo się dopuścili. Można tworzyć konferencję. Na tej konferencji zabrakło jednego kluczowego stwierdzenia, na które mieszkańcy Dresdenka czekają. Czy będzie to realizowane? My mamy nadzieję, że będzie. Tutaj 50%, ale to jest na obwodnicę Dresdenka przeznaczone, obie obwodnice, tak, bo tam mamy dwa etapy dofinansowane, 85 milionów złotych. Jest to historyczna szansa dla mieszkańców Dresdenka i całego regionu, aby w końcu wybudować tą obwodnicę. No, mówienie czy też wskazywanie, że za mało, że dajcie więcej, to wtedy zrobimy, to jest po prostu bardzo, bardzo słabe, tak. Jest szansa, jest już zagwarantowana pewna pula pieniędzy. Jest to zadanie też, zwróćmy uwagę na to, że wieloletnie, zwłaszcza czwarty etap obwodnicy, to jest zadanie wieloletnie i wielowątkowe, bo tam trzeba wybudować przeprawę przez rzekę, trzeba wybudować wiadukt nad koleją i swobodnie można to zadanie rozłożyć na co najmniej 3 lata, tak? I myślę, że w ciągu 3 lat samorząd województwa lubuskiego jest w stanie wygospodarować środki z własnego budżetu, zwłaszcza, że na drugiej szali wydatkowania pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego leżą takie rzeczy jak promocja. 5% budżetu województwa przeznaczane na promocję to jest dużo powyżej granicy wręcz skandalu. Wycieczka do Dubaju, może tam się znajdzie jakiś sponsor dla tej obwodnicy. Czy też budowa budynku pasywnego w Zielonej Górze. Zresztą to duża dysproporcja w poziomie inwestycji północ-południe, to coraz bardziej, coraz wyraźniej zaczyna razić w oczy. Tu mamy 2 konkretne zadania w Dresdenku. Nieważne, czy Dresdenko leży na północy, czy na południu, to trzeba zrealizować. Miasto wymaga tego bardzo, bardzo mocno. Tam, jeżeli się wjedzie do centrum Dresdenka, zobaczy się to miejsce, gdzie przebiega droga wojewódzka, to natężenie ruchu, zniszczenie ulicy, chodników, ale także budynków, duża ilość spalin, to wymaga natychmiastowego działania, podjęcia się realizacji budowy tej obwodnicy i w ciągu 2, 3, może 5 lat, żeby to było zakończone, żeby mieszkańcy mogli swobodnie żyć w swoim mieście.
Maciej Buszkiewicz, jak pan patrzy na tę sytuację? Ja tylko wyjaśnię wszystkim mieszkańcom, że a propos, wszystkim słuchaczom, że a propos tej dyskusji, to tutaj odnosząc się do wystąpienia wspólnego wojewody i Zofii Dajczak, radnej sejmiku, prywatnie żony wojewody, członek zarządu województwa Marcin Jabłoński, porównał tę sytuację do komunistycznych przywódców NRD, Ericha Honeckera i Rumunii Nicolae Ceaușescu. Czy dla pana to, jak pan skomentuje te w ogóle porównanie? Bo pytałem Tadeusza Jędrzejczaka w TVP Trzygorzów i Tadeusz Jędrzejczak odciął się od tych słów, powiedział, że to absolutnie niepotrzebne porównanie. A co o tym sądzi Maciej Buszkiewicz? I teraz drugie pytanie. Czy w związku z tym na jednej konferencji, mówiąc o tym, że jednak dogadajmy się i dołóżcie więcej, niech rząd dołoży więcej i przy okazji takie słowa. Czy to ma sens?
Panie redaktorze, takie słowa, powiem delikatnie, trochę nie w moim stylu. Ja bym takich słów oczywiście nie użył, tylko że z drugiej strony jak słyszę, jak bardzo osoby związane z Partią Prawo i Sprawiedliwość są oburzone na takie słowa, również przypominam sobie często słowa, które słucham od czasu do czasu, bo też oglądam telewizję publiczną, bo staram się słuchać, co mówi druga strona sporu politycznego i widzę, jakie tam słowa padają, w związku z tym jedna i druga strona użyła podobnego języka niejednokrotnie, w związku z tym, no ale też wolałbym nie komentować. Każdy odpowiada za swoje słowa i tutaj marszałek Jabłoński chciał użyć takich słów i ich użył. Jeżeli chodzi o te słowa, to cały mój komentarz. Natomiast wracając do obwodnicy Dresdenka, do tej części merytorycznej, zgodzę się z panem Karolem Zieleńskim, jeżeli chodzi o jego ostatnie zdanie, czy ostatnie 2 zdania. Trzeba zrobić wszystko, żeby ta obwodnica rzeczywiście powstała, ponieważ ulice nie mają znaków partyjnych i przynależności partyjnych. Mieszkańcy Drezdenka pewnie w takiej samej części głosują na opozycję, jak i na partię rządzącą. W związku z tym po prostu ich nie interesują spory polityczne, tylko chcą, żeby ta obwodnica w końcu powstała. I trzeba wszystko zrobić, żeby ona była. Natomiast jeżeli słyszę, że 50% to dofinansowania ze środków rządowych tej inwestycji to jest jakiś super wynik, i no to sobie przypominam takie analizy, gdzie było sprawdzane, jak to wygląda w skali całego kraju. No i tu okazuje się, że w tej części, w cudzysłowie powiedzmy sprzyjające bardziej partii rządzącej, są województwa, w których to dofinansowanie sięga 60-70%. Dlaczego gdzieś się da, a w województwie lubuskim jednak się nie da? Przypominam, że z Funduszu Dróg Samorządowych maksymalne dofinansowanie może być rzędu 80%. No już nikt nie mówi, że ma być maksymalne, ale dlaczego ma być 50? Dlaczego nie może być 60-70? Niech to będzie 70%.
Za chwilę...
Ja panu dokładnie powiem, skąd to się bierze, bo to
za chwilę Karol Zieleński, dokończy Maciej Buszkiewicz.
Za chwileczkę. Dlaczego nie może być 70? Do tego dołoży swoją część samorząd województwa. No i przypominam, że pojawiło się też informacje, że pani burmistrz Drezdenka zadeklarowała, że Drezdenko też jest w stanie się dołożyć do tej inwestycji. Także ten montaż finansowy należy zrobić z głową. No panie redaktorze, no jednak państwo ma troszkę więcej środków finansowych na inwestycje niż województwo. W związku z tym wypadałoby, żeby w większym stopniu do tej inwestycji się dołożyli. Nie rozumiem, dlaczego to ma być tylko 50%.
Karol Zieleński.
Panie Macieju, to jest bardzo oczywiste, dlaczego jest próg między 50 a 80%. To są sztywne wskaźniki. Tym wskaźnikiem z całą stanowczością nie jest poziom poparcia dla partii rządzącej czy partii opozycyjnej w danym regionie. Bierze się to z poziomu zamożności danego regionu. Tak? W przypadku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kiedy dofinansowanie otrzymuje gmina czy powiat, to jest prosty wskaźnik przychodów na mieszkańca. Jeżeli chodzi o zadania obwodnicowe realizowane przez zarząd województwa, brane jest pod uwagę zamożność regionu. My mamy w Lubuskim dwa regiony, region gorzowski, region zielonogórski, i wskaźnik zamożności dochodów obu regionów jest o wiele wyższy niż na przykład wskaźniki na Podkarpaciu, poszczególnych regionów. Z tego się to tylko i wyłącznie bierze, z żadnych innych rzeczy, i proszę tutaj nie rozmydlać. Jest stworzona lista rankingowa. Lista rankingowa została podpisana przez premiera z takim poziomem dofinansowania. Zwróćcie państwo uwagę, że 85 milionów na budowę obwodnicy Drezdenka już jest. W ciągu 3 lat trzeba wyłożyć drugie tyle. To rocznie daje wydatki na poziomie 20 do 25 milionów złotych. Ja nie słyszałem co prawda o tym, że Drezdenko, którego budżet roczny wynosi około 100 milionów złotych, zadeklarowało, że wyda te pieniądze. Być może no, tu będzie zmuszone jednak jakoś tam symbolicznie wesprzeć, żeby też przeciąć. No,
Zielona Góra 15 milionów da na swoją obwodnicę. No.
No Zielona Góra daje, no tylko że
przy
Zielona
miliardowym Góra, budżecie.
Przy miliardowym budżecie, tak? Także procent tego jest zgoła inny. Nowa Sól, od której oczekuje się wkładu na poziomie 8 milionów, gdzie tam wysokość realizacji jest 23 miliony, czyli 1/3. To też jest dla Nowej Soli już troszeczkę obciążenie. W ciągu 3 lat myślę, że dacie państwo radę wysupłać od 20 do 25 milionów i zrealizować tą obwodnicę. Środków można poszukać chociażby w redukcji wydatków na promocję.
Pytałem o obwodnicę na naszej antenie.
Ale ponieważ... mogę tylko?
Tak, oczywiście jedno zdanie, proszę, bo musimy kończyć.
Jedno zdanie, bo pan Karol Zieleński tak ładnie wytłumaczył, że na ścianie wschodniej, oczywiście tamte regiony są mniej zamożne. My jako lubuskie jesteśmy dużo bogaci. Tylko że jak chodzi o w innych tematach rozmawiamy i trzeba w cudzysłowie przyłożyć pani marszałek czy zarządowi, to się mówi, jakie to lubuskie jest biedne. Jak się tutaj mało zarabia, W ogóle katastrofalnie się tu mieszka i tak najlepiej to wszyscy chcą wyjeżdżać z tego województwa. To ja bym prosił, żebyście państwo się zdecydowali, czym jesteśmy bogatym regionem, czy ubogim regionem.
Ja przyjechałem do Lubuskiego.
Jaki jest temat,
zamieszkałem.
To
pięknie się mieszka.
Panie
Macieju, odsyłam do statystyk Głównego Urzędu Statystycznego. Na tej podstawie został wyliczony algorytm. Jeżeli nie będzie mógł pan znaleźć, to kogo pomoże.
To panowie, w cudzysłowie powiem, w takim razie w innych tematach nie chciałbym słyszeć, że Lubuskie jest bardzo biednym regionem i za to odpowiada jeszcze pani marszałek i zarząd województwa.
To a propos odpowiedzialności pani marszałek i zarządu województwa, to na koniec zapytam, te 4 minuty jeszcze przedłużymy, o te priorytety inwestycyjne budżetu województwa lubuskiego na 2022 rok. Trochę wytłumaczył to pan Mirosław Marcinkiewicz, że tam kilka inwestycji będzie dotyczących Gorzowa, ale tak patrząc na tą całą otoczkę, to, że pokazuje się listę priorytetów, na której nie ma Gorzowa. Ja wiem, że to jest troszeczkę czepianie się, no ale jak my nie będziemy się czepiać, to nikt za nas tego nie zrobi. Maciej Buszkiewicz, czy to, że nie znalazła się tam żadna inwestycja dotycząca stricte Gorzowa, a 5 inwestycji związanych z Zieloną Górą, może zdenerwować, czy w Gorzowie, czy nie powinno?
Panie dyrektorze, to jest zawsze większa analiza. No jakby tutaj radny Marcinkiewicz wymieniał te inwestycje, nie chciałbym powtarzać po nim. No ale chociażby to Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych, które ma powstać w Gorzowie i nie będzie to mała inwestycja, ale dosyć duża, bo w zeszłym roku już ruszyły prace częściowo projektowe.
Dzięki Bogu, bo w Zielonej Górze pukali się w czoło, jak słyszeli, że w Gorzowie ma być taka inwestycja.
No. My zazdrościli nam prawdopodobnie, bo coś podobnego w mniejszym stopniu jest prywatna inwestycja, jest taka w Nowej Soli.
No ja bym chciał, żeby w Gorzowie takie Centrum Technologii Kosmicznych się znalazło. To by było fajne.
No ale to już jest na południu województwa, natomiast ja tak ciągle słyszę te antagonizmy północ-południe. Ja myślę, że powinniśmy w końcu ciągle cały czas myśleć o całym województwie, a nie dzielić tego na północ, a nie dzielić tego sztucznie na północ-południe. Dziwię się na przykład, że pan Karol Zieleński, chociażby wracając i mówiąc o środkach na promocję, szczepiał się misji gospodarczej do Dubaju, bo przypominam, że to każde województwo tak naprawdę wyjeżdżało do Dubaju. Czytałem specjalnie, wchodziłem sobie na strony urzędów marszałkowskich z innych województw, chociażby ze ściany wschodniej, jak marszałkowie z Prawa i Sprawiedliwości się cieszyli i chwalili tym, że na przykład byli na misji w Dubaju, jak mówili, jakie są efekty tej misji gospodarczej, co widzieli, jakie mogą być korzyści dla województwa. No dlaczego? Dlaczego wtedy, kiedy jedzie marszałek z PiS-u, jest wszystko okej na misję do Dubaju, a jak jedzie marszałek, czy nie wiem, czy pani marszałek jedzie, przepraszam, ale jeżeli jest delegacja z województwa lubuskiego, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, no to już jest źle.
To tak? Odpowiada tak Karol Zieleński.
Po efektach zobaczymy, co ta misja do Dubaju przyniesie. Już widziałem gorzowiankę, panią Natalię Ślizowską, chyba z 2 dni temu, czy wczoraj albo przedwczoraj, na swoich mediach społecznościowych chwaliła się, że już jest i że już jest w Dubaju. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Mam przykład gorzowianki, a przecież tam jadą firmy z całego województwa.
Karol Zieleński.
Zobaczymy, jakie będą tego efekty, co się zrobi. Natomiast głęboko nie zgadzam się z tym, co pan powiedział, że tu sztucznie tworzy się podziały. Jednak Urząd Marszałkowski, publikując listę swoich priorytetów działania na rok 2022, wyraźnie zantagonizował te 2 nasze największe miasta. Oba miasta, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, współpracują z wojewodą Dajczakiem na równych zasadach, na partnerskich zasadach. Nie ma tutaj faworyzowania jednego i drugiego miasta. Natomiast no, przewaga tych twardych, takich grubych, wielomilionowych inwestycji trafiających do Zielonej Góry budzi pewne wątpliwości. Tak? I gorzowianie mogą czuć się zniesmaczeni. Prezydent miasta Gorzowa może czuć się pomijany, dostając inwestycje na swoim mieście, które mają tylko tam przykryć całość, bądź też są to ogólne, miękkie działania dotyczące całego województwa. Przypomnijmy, że tam budowa chociażby tego budynku pasywnego w Zielonej Górze czy w Centrum Kosmicznego, za tym pójdą i pociągną się miejsca pracy, za tym będą stały twarde pieniądze przez kolejnych wiele lat. Nie rozumiem, czemu chce pan tutaj usprawiedliwiać dysproporcje w finansowaniu północ-południe, zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy też pod uwagę, to północ województwa, ten region gorzowski wytwarza więcej PKB dla całego województwa. Tutaj są większe daniny podatkowe.
CIT-u.
Tak, z CIT-u. I tego nie możemy zrozumieć, tak? Bo zależy nam tutaj jako wojewodzie na tym, żeby całe województwo rozwijało się proporcjonalnie. Nie tylko te dwa największe miasta, ale także inne miejsca. Wczoraj byliśmy we Pskowie. Pskowa ma swoje priorytety, Sulęcin ma swoje, ale wszystkie te regiony muszą rozwijać się proporcjonalnie. A żeby tak się stało, muszą być proporcjonalne inwestycje, czy to centralne, rządowe, czy to samorządu województwa, czy na poziomie powiatu. Powiaty też równomiernie poszczególne swoje gminy inwestują. No tutaj jeszcze serial mieliśmy taki dość duży z Centrum Onkologii, planem transformacji zdrowotnej. Też pomylenie faktów i pan w pierwszej części, pan Marcinkiewicz też nie zrozumiał pewnych rzeczy, że plan transformacji szpitali, a ustawa o ośrodkach diagnostyki onkologicznej to są dwa różne rzeczy i to tutaj dużo zostało niedopowiedziane. To są osobny temat. Podsumowując tutaj, mam nadzieję, że szpital w Gorzowie i w Zielonej będzie finansowany i rozwijany proporcjonalnie.
Panowie, musimy już kończyć. 5 minut po, ale to jedno zdanie, dosłownie, proszę.
Jedno zdanie, pełna zgoda, że województwo musi się rozwijać równomiernie i nie tylko duże miasta, ale również te mniejsze. I moja propozycja jest taka po prostu, żeby politycy, ci, którzy mają realny wpływ na to, co się w województwie dzieje, czyli mówię i panu wojewodzie, i pani marszałek, i zarząd województwa, prezydenci tych miast, burmistrzowie i tak dalej, żeby przestali dyskutować między sobą za pomocą konferencji prasowych, tylko żeby dyskutowali w zaciszu gabinetów i merytorycznie pracowali, bo tylko jedna sprawa niestety dała radę połączyć panią marszałek i pana wojewodę i to była sprawa pandemii. Wtedy potrafili usiąść do stołu i rozmawiać. A myślę, że to są...
Podziały polityczne chyba to są naturalne rzecz, nie? Bo gdyby politycznie wojewoda i marszałek się zgadzali, to by byli z jednej partii.
Oczywiście nie da się we wszystkim zgadzać, ale dla dobra województwa należy promować rozwój województwa i robić wszystko, żeby pozyskiwać środki zewnętrzne dla tego województwa, niezależnie od tego, z jakiej się jest partii.
A dla dobra Gorzowa warto się czepiać takich rzeczy, tak mi się wydaje. Także przepraszam za to czepialstwo. Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dziękuję.
Dziękuję panu.
I Maciej Buszkiewicz, wiceszef Nowej Lewicy w województwie lubuskim i szef Lewicy w Gorzowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Ja nazywam się Tomasz, jeszcze realizował tę audycję. Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Miłego weekendu.